Marek Sekała dzisiaj moim gościem, również i Państwa oczywiście gościem. Mówić będziemy o jubileuszu orkiestry imienia Johanna Strausa, którą stworzyłeś tę orkiestrę. W ogóle witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Magdo.
Kiedy stworzyłeś tę orkiestrę? Pamiętasz?
Tak, pamiętam dokładnie. 20 lat temu pierwszy nieoficjalny taki koncert zagraliśmy dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego w czerwcu, ale oficjalnie w Muszli, który szkoda, że już nie działa, strasznie żałuję, w Parku Witosa, zagraliśmy w sierpniu nasz pierwszy oficjalny koncert. 20 lat temu.
Jaki był ten impuls do założenia orkiestry? No w końcu na brak pracy nigdy nie narzekałeś.
Nie, to były trochę inne czasy. Ja wróciłem z tak zwanego badu. 5 lat spędziłem na graniu na stojąco w Niemczech. Wtedy stwierdziłem, że muszę wrócić. Moje dzieci dorastały, ja prawie ich nie widywałem. Raz do roku widzieliśmy się przez miesiąc, a tak sporadycznie, i stwierdziłem, że skoro to może funkcjonować w Niemczech w tak wielkich ilościach, to być może jak założymy orkiestrę w Polsce, to też spotka się to z zainteresowaniem. Mamy taki list intencyjny, o którym zawsze wspominam, że pisałem do kolegów muzyków, że założymy tą orkiestrę i 2 koncerty do roku damy i będzie fajnie. No, dzisiaj dajemy 70, także trochę się proporcje zmieniły.
Pamiętasz ten swój pierwszy koncert ze swoją orkiestrą już wówczas?
To też było trochę inaczej. Pamiętam doskonale, ja nie prowadziłem tego jeszcze. Prowadził Henryk Wierzchoń. Pierwsze koncerty ja się nie odważyłem.
Później grałeś?
Grałem oczywiście jako koncertmistrz, ale później stwierdziłem, że skoro robiłem to już tam, to zrobię to i tutaj. No i to był dobry pomysł, bo ludzie jednak kojarzą stojącego skrzypka jako Straussa i to był taki dodatkowy atut. No dzisiaj zdarza mi się nie grać na skrzypcach, tylko dyrygować w niektórych wypadkach, ale niektórych utworów nie da się grać i dyrygować, dlatego też tak robię.
Przez te 20 lat doprowadziłeś swoją orkiestrę do perfekcji nie tylko w graniu, ale również w istnieniu na estradzie.
No to od początku, że tak powiem, z żoną, bo to Ela bardzo dbała o to, żeby było takie zachowanie, a nie inne, żeby były takie zwyczaje, a nie inne. A najważniejsze to to, żeby to była grupa przyjaciół. Wtedy znacznie lepiej się gra, znacznie przyjemniej pracuje i słowo praca staje się przyjemnością.
A to nie znaczy, że się nie kłócicie pewnie podczas prób, czy...
Nie, nie kłócimy się. Nie, możemy mieć różne zdania, ale kłótni nie pamiętam, żeby było. Przez ostatnie 5 dni nagrywaliśmy płytę, to okazji do tak zwanej kłótni mogło być wiele, bo to strasznie wyczerpujące było. Były nieporozumienia, ale nigdy nie było kłótni.
I te pierwsze koncerty, to wówczas no, nie było tych 70 koncertów 20 lat temu, ale też nie były to 2 koncerty w roku już wtedy.
No nie, na początku, w pierwszym roku daliśmy 15 koncertów. Zapotrzebowanie było jednak dużo większe niż się spodziewałem. Przy czym na początku prawie nie mieliśmy konkurencji. Ta konkurencja rosła z czasem, pojawiało się coraz więcej zespołów grających tego typu muzykę. Ale to dobrze, jest porównanie, nie ma sprawy.
Repertuar też poszerzyliście, bo początkowo to był repertuar straussowski, tak umownie można tak nazwać, oczywiście. A w tej chwili już gracie wszystko.
Tak, no początkowo to tak zwana szeroko pojęta muzyka salonowa, a od tego czasu no muzyka filmowa, koncerty z zespołem Żuki, Beatlesi, Klęczą, no i dzisiaj jedziemy nad Jeziorak, aby zagrać koncert z zespołem Singing Birds.
No właśnie, ta wasza przyjaźń i współpraca z 3 wspaniałymi dziewczynami zaowocowała całkiem ciekawym programem. Wy wyszukujecie sobie solistów do współpracy i jak wygląda te mariaże, jak wyglądają?
No jeżeli chodzi o Żuki, to sprawa prosta. No, Mirek wpadł na to balbuza, żeby połączyć 2 światy. Pomysł mi się spodobał, napisałem aranżację i od tego czasu ten projekt cieszy się dosyć dużym powodzeniem. Jeżeli chodzi o Singing Birds, to też graliśmy go już kilkakrotnie i to na terenie całego kraju, a pomysł, że tak powiem, wypłynął od mojej córki Emilii, która jest jednocześnie moją córką, a zarazem przyjaciółką jednej z wokalistek i tak wymyśliła, że skoro gramy z Żukami, to może i Singing Birds sami byśmy zrobili program. No i też napisałem kilka aranżacji, poprosiłem Mirka Czerniawskiego, żeby też kilka dopisał. Projekt jest świetny, świetna zabawa i z tego projektu jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
Czy trudno było namówić na początku twoich przyjaciół z orkiestry, żeby no i tańczyli na estradzie, żeby też udzielali się głosowo, no żeby po prostu dawali show?
Nigdy nie było takiego problemu. To są artyści, którzy zdają sobie sprawę, że
To są
istnieją.
bardzo poważni artyści, których...
Tak, ale to w zależności, jak gramy Requiem Mozarta, bo i tego typu muzykę gramy, nikt nie myśli o tańcu, ale jeżeli gramy Singing with Sam, jakieś typowe utwory taneczne i jest ku temu okazja, to nikt nie ma oporu, żeby wstać i zatańczyć.
Ty w ogóle cały czas dzielisz swoją pracę na pracę w Filharmonii Pomorskiej, na prowadzeniu orkiestry, na pisaniu aranżacji i pewnie jeszcze bym znalazła kilka innych zajęć.
Prawdopodobnie byś znalazła, ale nie o to chodzi. Fakt, że dzielę tą pracę między filharmonią, moją orkiestrą. Już kilkakrotnie myślałam, że może zrezygnować z filharmonii, ale nie potrafię żyć bez muzyki klasycznej i daje mi to...
Takiej prawdziwej klasycznej, tak?
Prawdziwej klasycznej i daje mi to taki inny bodziec, inny odskok i kontakt też z dyrygentami, z muzykami. Nie potrafiłbym siedzieć w domu i tylko albo odpoczywać, albo pisać noty. No, żyję pełną parą.
Czy muzyk twojej klasy, muzyk z takim doświadczeniem, jeszcze cały czas, nawet w taką pogodę, sięga po skrzypce, jak nie ma prób i koncertów i ćwiczy?
W tym okresie, Magdo, nie, wybacz, nie mam siły. Ale jeżeli są to takie okresy spokojniejsze, to tak. To z przyjemnością można zagrać Bacha, Mozarta, tak dla siebie.
Ale też nie rozstajesz się ze swoim instrumentem pewnie na zbyt długo.
No, nie mam szans.
W ogóle twoja rodzina jest taka, powiedziałabym, zwariowana, pozytywnie zwariowana muzycznie. Chyba Emilia, no właściwie nie mogłaby się bez muzyki obejść.
Emilia nie. Emilia jest flecistką, jednocześnie wokalistką. No i co ostatnio dla mnie najważniejsze, zdjęła ze mnie ciężar organizacji koncertów. To jest dla mnie bardzo ważne.
Jest menadżerem jeszcze.
Jest menadżerem i to dla mnie bardzo dobre.
A ta muzyka rzeczywiście was połączyła, czy dzieliła często w domu? Bo trójka, no, tak? Jest no, muzykami?
Czwórka, no bo wszyscy w zasadzie, syn Stanisław też, skończył podstawówkę na skrzypcach, no znaczy nie pracuje w zawodzie, może tak powiedzmy, ale pamiętam te dni, w których w naszym mieszkaniu czwórka grała na skrzypcach jednocześnie. Katastrofa.
Czyli Emilia rozpoczynała od skrzypiec, tak?
Tak, tak, rozpoczynała od skrzypiec, bo taka jest siła rzeczy. Jak rodzic gra na skrzypcach, to zazwyczaj jego dziecko gra na skrzypcach. No, wytrzymała podstawówkę na skrzypcach, potem przeszła na flet. No, ale to były ciężkie czasy.
A nigdy nie odradzałeś Emilii, no bo Stanisław chyba wybrał już swoją drogę inną. Natomiast Emilii nigdy nie odradzałeś, żeby nie zabierała się za muzykę?
Nie, Emilia od początku, ja to nazywam, była zwierzęciem scenicznym. Ona się doskonale czuje na scenie, ona prowadzi koncerty, ona nie ma żadnych zachowań, ma doskonały kontakt z publicznością i nigdy nie miałem wątpliwości, że ona na tej scenie powinna być w ten czy inny sposób.
No i tworzycie taką wspaniałą paczkę, ale też nie ma czasu na życie prywatne. Czy jest życie prywatne?
Kradniemy czas.
Komu kradniecie?
Kradniemy czas, jak tylko mamy 5 dni, to jest nasz urlop. Bierzemy samochody, jedziemy, nie wiem, do Kazimierza Dolnego, czy gdzieś tam spędzamy te kilka chwil, wracamy i ruszamy w rytm pracy. Ale tak jest dobrze, podoba nam się tego typu życie. Jak słyszymy, że ludzie idą po południu się położyć, bo są bardzo zmęczeni po próbie filharmonii, nie potrafimy tego zrozumieć.
Nie śmiej się pani, ja czuję coś do niej. To amor swe sidła chwycił mnie. Po uczuciu za miłość, to ogień i miłość. Ja nie wiem, jak nazwać rzeczy te.
Ślicznie, mój panie, że pan swe kochanie tak nagle dziś odkrył nowych kras. Twoje słowa, twa poetycka mowa jest wzniosła i miodowa, lecz mamy jeszcze czas.
Kobieto, rozumie pani źle to, nie jestem wszak poetą, więc mówię tak.
Marku, opowiedz nam o tych ostatnich swoich nagraniach, bo to nagrania, które... No mogą, myślę, się szerszej publiczności spodobać. One będą dostępne?
Tak, będą. To jest, nagraliśmy 13 duetów operetkowych, tych najsłynniejszych duetów operetkowych. Poprosił mnie o to, nie boję się tego powiedzieć, wielki tenor, nasz przyjaciel Krystian Krzeszowiak. On i jego małżonka Natalia Rubiś-Krzeszowiak chcieli, aby to nasza orkiestra, abym ja to z nimi nagrał. Przyjechał do Bydgoszczy Tadeusz Mieczkowski, to takie znane nazwisko w świecie.
A to jest, mimo młodego wieku cały czas Tadeusza Mieczkowskiego, legenda w świecie realizatorów dźwięku.
No tak, to nagrywał Pata Metheny i kilka innych takich gigantów, także liczymy na doskonałą płytę, przy czym tematyka tej płyty też może spotkać się z zainteresowaniem, bo To jest nowe spojrzenie na duety operetkowe. Ci młodzi ludzie, bo są młodzi ludzie, nagrali, chcieli, mieli inną zupełnie koncepcję na spojrzenie na tą muzykę i materiał naprawdę wydaje się będzie fantastyczny. Nie wiem kiedy, bo nie wolno się spieszyć z tego typu materiałami. Tadeusz Mieczkowski musi teraz spokojnie nad tym popracować. Spędziliśmy wspólnie prawie tydzień. Jesteśmy potwornie zmęczeni, ale usatysfakcjonowani wszyscy.
Tydzień to niedługo jak na taki materiał z takim aparatem wykonawczym.
Nie ma czasu na to, aby siedzieć miesiącami. I albo jesteś profesjonalistą i potrafisz to zrobić, albo dziękujemy.
Czy podczas tak, bo właśnie jak się nagrywa takie, powiedzmy może słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, to nie jest tak, że wchodzicie, czy nagrywaliście na setkę?
Nagrywaliśmy na setkę, ale będą tam oczywiście drobne poprawki. Zazwyczaj to nagrywa orkiestra, a później wokaliści w studiu
tak.
dogrywają. Nie, tutaj jechaliśmy od razu z solistami, co sprawia dodatkowe utrudnienia dla pana Tadeusza i dla nas, ale tak jest lepiej, bo emocje są takie na gorąco, niesztuczne, bo jak orkiestra nagra swój materiał, wokaliści nie mają w ogóle żadnych szans, aby się uzewnętrznić. Oni muszą zaśpiewać tak, jak zagrała orkiestra. A tutaj nie, tutaj ścieraliśmy się, soliści, orkiestra, cały czas na gorąco, oni tak, a my tak, i to w końcu wychodził ten końcowy efekt taki, jak oni chcieli, bo to podgrywaliśmy, powiem szczerze, pod nich. Oni decydowali, jak to chcą, żeby wyglądało.
O akompaniamencie jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast gdzie nagrywaliście?
No, w związku z tym, że w Filharmonii to jest sezon urlopowy, co strasznie żałujemy, że nam się tam nie udało, to nagrywaliśmy w sali Kazimierza Wielkiego, w auli Kazimierza Wielkiego.
Jak się w auli Kopernikanum?
W Kopernikanum, tak, no jak się nagrywa, no
tak.
Trudno.
Bo to jest jedno, dość ciężki pogłos.
Pogłos jest ciężki, to po pierwsze, a po drugie nie jest to taka hermetyczna akustycznie sala, niestety. Dlatego jak już coś nagraliśmy, to nagle dostaje sygnał na słuchawki, karetka, przykro, jeszcze raz.
Tak, te różne powiedzenia Tadeusza Mieczkowskiego są już właściwie w historii polskiej rozrywki. Powiedzmy w takim razie o waszym jubileuszowym koncercie, który przed nami. Cały czas pracujecie. Dzisiaj wyjeżdżacie na koncert pod Iławę, tak?
Cały czas. Naprawdę to okres jest do połowy sierpnia taki, że nie widzę miejsca, w którym moglibyśmy złapać trochę oddechu.
Ale wiesz o tym, że od września pracujesz znowu w Filharmonii?
To wtedy odpocznę.
Koncert, który odbędzie się w piątek najbliższy na Wyspie Młyńskiej, to już chyba też pomału tradycja, że jubileusze spędzacie na Wyspie Młyńskiej?
No, to chcielibyśmy spędzać je wraz z naszymi fanami, a to jest idealne, piękne miejsce. Tym razem, no, może trochę inny koncert niż ten sprzed 5 lat, z którego płytę wydaliśmy. Tym razem zacznijmy trochę od tej muzyki straussowskiej, muzyki salonowej, a potem takim specjalnie na ten koncert napisanym utworem płynnie przejdziemy do współpracy z Żukami. Zagramy utwory Beatlesów, potem z Joachimem Perlikiem trochę zahaczymy o Niemena, będzie też Klęczon. No, powinno być uroczo.
No i też będzie Emilia, tak?
Emilia oczywiście zaśpiewa, no nie chciałem się chwalić moją piosenką, zaśpiewa oczywiście piosenkę Piotra Salabera z naszej pierwszej płyty Lokomotywa. Piotr podryguje trochę naszą orkiestrą, bo...
Wtedy tak, odpoczniesz.
Wtedy odpocznę. Co ciekawe, tak ostatnio próbowaliśmy sobie przypomnieć, jak doszło do naszej współpracy z Piotrem Salaberem i nikt nie może sobie przypomnieć. A on był pierwszym naszym pianistą. Od początku grał Piotr z nami, później nasze drogi, że tak
to powiem. Jeszcze było przed Lokomotywą?
Tak. Pierwszy koncert, który graliśmy, nasz, w sierpniu, tam 20 lat temu, grał Piotr na fortepianie. On to był nasz pianista. I nie wiemy, jak to się stało. Przecież ani nie był z tej samej uczelni.
Kręcił się po prostu.
I bardzo dobrze.
Po drodze przyszedł na próbę. No właśnie, Piotr Salaber gościnnie. Cały ktoś poprowadzi znany z telewizyjnego okienka, Jacek Pawlewski.
Jacek,
tak?
Pawlewski, oczywiście, nasz wierny przyjaciel.
Dobierasz se wzrostem.
On jest wyższy ode
prowadzący
mnie.
Prowadzący,
ja
wiem.
Wyższy ode mnie. Zawsze to dla mnie trochę dziwne uczucie, jak ktoś jest wyższy, przyznaję.
W tej chwili jeszcze współpracujecie z innymi wokalistami, czy też nie?
Nie, no oczywiście współpracujemy. Ostatnio graliśmy galę tenorów w Ciechocinku. Tam pojawiło się parę fajnych nazwisk. Pojawił się między innymi Aleksander Telika, wspaniały bas.
No to świetny bas.
Największym komplementem tego koncertu było to, że podszedł po koncercie i zaprosił nas do udziału w swoim jubileuszu, który ma w przyszłym roku. Białymstoku, także jak wszystko dobrze pójdzie, był zachwycony orkiestrą, także jesteśmy dumni z tego.
No bo właśnie w takim razie powróćmy do akompaniamentów, bo to jest oddzielna sztuka. Nie wszystkie orkiestry potrafią akompaniować. Wam to się udaje.
Przede wszystkim myślę, że narzucanie wokalistom swoich interpretacji to jest norma. Często dyrygenci uczą wokalistów, jak mają to śpiewać, bo oni mają swoją koncepcję, a tu według mnie powinno być odwrotnie. Orkiestra powinna być na tyle elastyczna, że my dopasowujemy się do tego, co wokalista chce przedstawić słuchaczom. I to nam się udaje i za to nas chyba kochają.
I też słuchacie, tak?
Tak.
Czy jeszcze masz takie marzenia artystyczne związane ze swoją orkiestrą? Czy byś chciał jeszcze ją bardziej poszerzyć? Może masz jakiś pomysł na jakiś jeszcze specjalny projekt?
Wiesz co, Magdo, nie, na razie wszystkie takie nasze marzenia się realizują. W czerwcu graliśmy dwa piękne, duże koncerty, orkiestra 50 osób. To był projekt Hełm na świecie.
Salonowa.
To już nie, to myśmy grali z takim izraelskim dyrygentem Amosem Talmonem. Amos Talmon, świetny dyrygent i robiliśmy taka muzyka klasyczna, ale lżejsza i w plenerze. Ludzie przychodzili, siadali na trawkach tak w stylu amerykańskim, czy też berlińskim, koncerty plenerowe. Bardzo się to wszystkim podobało. Było bardzo trudno, między innymi uwertura 1812 Czajkowskiego, ale koncerty bardzo udane, organizatorzy zadowoleni, my również. I mówię, takie plany pojawiają się przed nami, nawet my ich nie szukamy. Jakby te plany szukają nas i jesteśmy z tego straszliwie usatysfakcjonowani.
Mówiłeś o tej 50-osobowej orkiestrze, no ale musisz mieć jakiś trzon swój, tak, stały. Ile to jest osób?
Oczywiście, to jest około 20-25 osób.
A potem w miarę potrzeb dobierasz sobie?
Tak, oczywiście współpracujemy oczywiście i z Toruniem, i z Operą, i z Kapelą Bydgoszczyńską. To wszystko jest grupa przyjaciół. Wszyscy się znamy. Dobieram tych, z którymi się dobrze czujemy.
I którzy też chcą.
Oczywiście, nie, jasne.
Nie ma nikogo na siłę.
Ja, absolutnie. To jest układ. My ich zapraszamy. To jest też praca. Oferujemy takie, a nie inne pieniądze i ktoś się na to decyduje albo nie.
Co się dzieje, oszale? Mnie w coś, ale mnie tylko bądź przy.
czas na aranżację, napisanie aranżacji?
W tej chwili nie, ale robię to chętnie i piszę.
Kiedy jest taki czas większego spokoju? Pewnie jesienią, chociaż też nie. Koncertujecie wówczas też.
Nie, najtrudniej to jest oczywiście styczeń, początek lutego, później się do tego uspokaja. Marzec bywa, że czasami nic, w kwietniu troszkę, maj się rozkręca, czerwiec to już szaleństwo, lipiec tak do połowy sierpnia, potem tak jesień powolutku się uspokaja i tak myślę listopad jest taki spokojniejszy, ze dwa koncerty tylko takie, jak planowaliśmy na początku.
A nie myślałeś, żeby nagrać swoją płytę już, taką typową swoją, nie, żeby nie pracować pod kogoś, dla kogoś?
Szczerze mówiąc, ja od początku byłem przeciwny płytom, bo to się nagrywa, ktoś to posłucha, odstawi na półkę. Jakaś mnie płyty, przyznaję, nie rajcują.
Nie rajcują, nagrania też nie.
Nie, nagrania tak, ale jeżeli mamy konkretny plan, tak jak tutaj 13 duetów, nagrajmy je ładnie z kimś, kto...
No dobrze, będziecie świętować w najbliższy piątek o godzinie 19. Wyspa Młyńska, myślę, że każdy może przyjść, tak?
Oczywiście, zapraszamy wszystkich.
Nie każdy pewnie będzie mógł usiąść w wyznaczonym sektorze, ale Wyspa Młyńska jest duża i można sobie spokojnie znaleźć takie miejsce, żeby
za wszelkie niedogodności z góry, przepraszam.
A potem, po tym jubileuszu, nie spoczywa się na laurach i kolejne koncerty, tak?
Tak, tak, pracujemy dalej.
Będziemy mogli was zobaczyć jeszcze w regionie w najbliższym czasie? Teraz Marek myśli...
W Wrocławiu jest gala operowo-operetkowa, potem w Chojnicach gramy noce operetkowe i warto przyjść, bo będzie skrzypek na dachu. Będziemy grać skrzypka na dachu z artystami z Łodzi, nasza orkiestra, a wokaliści, tancerze, także warto.
Czyli to będzie cały skrzypek estradowo?
Estradowo, prawie cały skrzypek.
No jest
wszystkie najpiękniejsze piosenki na pewno i tańce będą.
Marku, to życzę ci kolejnych jubileuszy. Nie wiem, ile sobie życzysz, czy to ma być złote gody, czy jeszcze więcej.
Dziękuję.
Po prostu grajcie tak długo, jak wam się chce.
Dziękuję bardzo, Magdo. Tak będziemy robić.
A my spotykamy się w najbliższy piątek na Wyspie Młyńskiej o godzinie 19. Wstęp wolny.
Zapraszam.
Dziękuję ci bardzo, Marku.
Dziękuję również.
My słuchamy fragmentów koncertu jubileuszowego sprzed 5 lat, przypomnę, orkiestra imienia Johanna Straussa pod dyrekcją Marka Czekały, naszego dzisiejszego gościa. Ten koncert odbył się również na Wyspie Młyńskiej, a solistami tego koncertu byli Magda Polkowska, Tomasz Madej, Agnieszka Olszewska i Dariusz Stachura.
Spać, spać, ja nie położę się, zbyt lekką głowę mamy złożyć. Spać, spać, nie mogę zasnąć dziś, chociaż wszyscy w koło spać nie śpią. Przetańczyć całą noc, przetańczyć całą noc, bez przerwy mogę być. Choćby godzin sto, choćby się miało to zakończyć, mógłbym żyć. Już wiem, że
dzisiaj, przypomnę, naszym gościem był Marek Czekała, szef i pomysłodawca orkiestry salonowej imienia Johanna Strausa, orkiestry, która będzie w najbliższy piątek święciła swój jubileusz 20-lecia istnienia. A repertuar orkiestry, zespołu poszerzył się niesamowicie. Już w tej chwili nie są to tylko utwory salonowe, ale również utwory spółki tak zwanej klasycznej i utwory rozrywkowe, żeby nie powiedzieć wręcz jazzowe.
Only you and you alone you're my dream come true, my one and only.
Elvis Presley.